Słuchasz Weszło FM.
Cześć, zapraszam do narciarskiej audycji Ostry Zjazd. Andrzej Wargiel.
Ja też zapraszam do wysłuchania audycji narciarskiej Ostry Zjazd. Dariusz Urbanowicz, zapraszam serdecznie. Maciek Garska realizuje ten program, a dzisiaj już nie przedłużając wstępu, jako że już jest 14.10, a o 14.00 teoretycznie zaczynamy, to od razu łączymy się z Moniką Strojny, osobą, która pieprznęła wszystko, drodzy państwo, i pojechała co prawda nie w Bieszczady, a w Tatry, ale faktycznie porzuciła Warszawę i zamieszkała w Zakopanem, gdzieś tam pod Giewontem. Zaraz się o wszystkiego dowiemy. Dowiemy się również tego, że w programie Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich zadebiutowało narciarstwo wysokogórskie, ski alpinizm, tych nazw jest pewnie dużo, więc skitury, tak w uproszczeniu. Halo, halo, dzień dobry, Moniko.
Dzień dobry, Zakopane pozdrawia. Jeszcze białe.
No powiedz mi, co z tym śniegiem, bo tak jakoś niby biało, ale nie za biało na górze.
No mogłoby być lepiej, natomiast coś się da zrobić, ale faktycznie czekamy na opady, bo za dobrze nie jest, także w puchu się na razie nie da pojeździć.
Ale podkład już jest.
Podkład jest, tak. Także, no to fajnie. Także jesteśmy na początku zimy.
Monika, powiedz mi, jak ciebie poznawałem, to oczywiście wielka fascynacja górami, ale, że tak powiem, przykuta do Warszawy i tutaj jedna redakcja, druga redakcja i raczej, no tak, targnęłaś się na coś, co oczywiście pewnie wielu osobom chodzi po głowie, a tu proszę, Zakopane i przeniosłaś się całkowicie. Da się bez Warszawy żyć?
Nie da się i w gruncie rzeczy jest tu bardzo przyjemnie i mieszkać i chodzić po górach. No może nie codziennie, ale prawie codziennie. Także jak ktoś myśli, to ja zawsze o tym, o zmianie swojego trybu życia, czy w ogóle o miejscu zamieszkania, to jest to na pewno fajna, dobra opcja dla osób, które są aktywne i które lubią góry, to rzeczywiście łatwiej w Zakopanem niż w Warszawie.
No właśnie, no nie trzeba, no po prostu jesteś na miejscu, no to marzenie wielu. Powiedz mi, bo działasz na wielu płaszczyznach, ogólnie wokół skiturowo, można powiedzieć. Co cię tak wzięło na te skitury?
Przypadek. Pokazali mi skitury znajomi, przyjaciele z Zakopanego. To jednymi z pierwszych osób to był Jędrek Bargiel, Karolina Riemen, Justyna Rzeszkowska, Grzesiek Bargiel. To były osoby, które
taka
mnie...
Elita, rzekłbym.
Tak, no jeszcze wtedy o tym nie wiedziałam. Natomiast jak ja tu przyjechałam, to zaczęłam po prostu robić zdjęcia na zawodach skiturowych. Zaczęłam sama też chodzić, no bo jeździłam wcześniej na nartach zjazdowych. No i tak chwilę mi zajęło, zanim doszłam do jakiegoś takiego poziomu, że nie było wstyd ze mną iść w góry, bo pierwsze moje wyjście na Kasprowy w Sylwestra, pamiętam, to był 2011 rok, trwało chyba 3,5 godziny, więc
i co, spóźniłaś się? Zdążyłaś na 12?
Właśnie przeszłam przed północą, ale ledwo. Także trochę teraz te czasy mam lepsze na szczęście, ale oczywiście nigdy nie było to jakieś nie wiadomo jak szybkie chodzenie, natomiast nigdy pewnie już nie będzie. Natomiast może już po prostu nie ma wstydu, żeby jakoś tam w fajnym tempie wyjść. Także ja miałam po prostu dużo szczęścia, że osoby, które ten sport wtedy już uprawiały, a to naprawdę jeszcze nie była wtedy ani popularna, ani znana dyscyplina, to po prostu mnie jakoś tam wprowadziły, pokazały co i jak. No i tak to się zaczęło. Już dziewiąty rok. Także chwila minęła.
No właśnie, co ciebie w tej chwili kręci najbardziej? Bo tak jak gdzieś tam jesteśmy na jednej, znaczy ja jestem na tej grupie, którą ty prowadzisz, dotyczącą właśnie tego, co się w górach wysokich dzieje, gdzie się da zjeżdżać, gdzie lepiej nie zjeżdżać, gdzie się nie wpakować w jakąś kabałę. No to, że tak powiem, przegląd sytuacji masz na bieżąco. Więc co tam,
tak,
co cię ciągnie? Freeridy, czy...
To jest parę rzeczy. Parę spraw, których jakoś tam się staram odnaleźć. To jest przewodnictwo tatrzańskie, też zimą i też na skiturach. Pomagam w prowadzeniu klubu młodzieżowego Zakos, w którym chodzimy z dziećmi, z młodzieżą na tach skiturowych. Tutaj mi bardzo pomaga Andrzej Marasek z Topru, też instruktor PZA.
Zbieżność nazwisk, jak rozumiem, nieprzypadkowa.
Nieprzypadkowa, syn. Także w tej kwestii działamy tak na co dzień. No jeszcze jest Polski Związek Alpinizmu, w którym już też od kilku ładnych lat jakoś tam się staram udzielać w Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego i w zarządzie. No i ostatnio też doszła organizacja międzynarodowa, która się zajmuje narciarstwem wysokogórskim, czyli ISMF. Tam od kilku lat jestem sędzią międzynarodowym, a od tego roku też. Także kilka kwestii. No i na co dzień pracuję w Szkole Górskiej 5+, chociaż głównie w biurze, ale czasami też w górach.
Czasem się da.
Na tych polach działam.
Słuchaj, chciałem, wiesz co, tak podejrzewam, że jeszcze w teatr wrócimy. Ale tak coś, co jest na gorąco, twoje wrażenia z Lozanny, czy też okolic Lozanny, nie wiem, gdzie dokładnie się odbywały te zawody skiturowe, jak wyglądał ten format, w cudzysłowie olimpijski, może ten cudzysłów nie do końca słuszny, bo faktycznie są to zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży. Także dzieciaki w wieku 15-17 lat startują w tych zawodach, no i tak jak widziałem migawki w Eurosporcie, no to ściganie takie może nie bardzo wysokogórskie, to nie są takie jak pieramenta, że tak powiem, przepaści, ale tutaj wszystko takie w stadionowych troszeczkę warunkach. Fajnie to wyglądało. Opowiedz coś, jak do tego doszło, bo nie wiem.
Tak, więc po raz pierwszy ski alpinizm wszedł na młodzieżowe igrzyska olimpijskie, na zimowe młodzieżowe igrzyska olimpijskie. W tym formacie było tak, że to są igrzyska dla młodzieży w wieku 15-18 lat, natomiast w ski alpinizmie dopuszczono jakby do startów tylko te starsze roczniki, czyli 17-18 latków, głównie ze względów logistycznych i jakby takich technicznych. Także po raz pierwszy jakby ski alpinizm się znalazł i zadebiutowały trzy dyscypliny, czyli sprint, start tak zwany indywidualny, czyli te dłuższe zawody, i sztafety czteroosobowe, mieszane, czyli dwie dziewczyny, dwóch chłopaków. I no jest to taki wstęp, mały krok do tego, żeby ski alpinizm wszedł też na dorosłe igrzyska olimpijskie. I tu mówimy o ewentualnie roku 2026, gdy olimpiadę organizuje, gdy igrzyska organizuje Mediolan i Cortina.
Halo, halo? Coś mi tutaj się... Coś nas rozłączyło, więc będziemy próbowali się połączyć. I faktycznie, drodzy państwo, jeśli ktoś nie wie, o co chodzi w ski alpinizmie, chodzi o to, że podchodzimy, odklejamy takie specjalne foki, tak zwane, to są takie plastry z włosiem umożliwiające podchodzenie pod górę. I potem zjeżdżamy. Też taki proceder może się powtórzyć kilkakrotnie, w zależności wszystko od trasy. Jak to dokładnie wygląda? No, mamy kłopot z połączeniem się, ale może się uda. Więc zaraz jeszcze spróbujemy się połączyć. Może Monika Strojny podłączy się do ładowania. O, jest Monika. Halo, halo.
Jestem.
No właśnie.
Przepraszam, bo coś przerwało.
Tak, to ja wykorzystałem to na to, by wyjaśnić mniej więcej, o co chodzi w skituringu, że z założenia, z grubsza rzecz ujmując, chodzi o to, że podchodzimy na nartach, a potem zjeżdżamy na tych nartach, ale czasem może być tak, że podchodzimy kilka razy i kilka razy zjeżdżamy, więc to wszystko w zależności od konkurencji, od tego, jak te zawody są wymyślone przez organizatora. I powiedz mi, bo mówisz, że jakby docelowo i to całe środowisko, lobby skiturowe próbuje doprowadzić do tego, aby na igrzyskach w 2026 roku w Turynie i w Cortinie d'Ampezzo, aby się tam odbyły właśnie, no, aby zadebiutowała już ta konkurencja, ta dyscyplina w dorosłym programie Igrzysk Olimpijskich.
Dokładnie tak, i między innymi po to też wymyślono tak zwane sprinty, czyli taką wersję ski alpinizmu w pigułce, którą zresztą chyba można było zobaczyć w Eurosporcie teraz. To są zawody, które trwają 3 minuty, są zorganizowane na stoku narciarskim, ale z elementami, że tak powiem, off-pistowymi czy off-roadowymi, jak to mówimy. Też jest oczywiście kawałek na tak zwanych butach, czyli biegania z nartami przy plecaku. I jest to format bardzo fajny dla telewizji, do pokazania widzom, do pokazania po prostu w łatwiejszy sposób, ponieważ zawody trwają mniej więcej 3 minuty, jest kilka okrążeń, więc się naprawdę dużo dzieje. No i w przypadku złej pogody czy jakiegoś występowania zagrożenia lawinowego, po prostu jest to dużo łatwiej pokazać niż zawody długie. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że tak zwany ski alpinizm prawdziwy oczywiście się odbywa w wysokich górach.
Właśnie to się wiąże raczej z wysokimi górami, z ekstremalnymi i podejściami, i zjazdami, prawda?
Dokładnie. Znaczy zakładamy tutaj, że jeśli się uda, to się uda i z formatem długim, czyli z zawodami w prawdziwych wysokich górach i z zawodami właśnie krótszymi gdzieś tam w rejonie styków narciarskich. Natomiast jedno drugiego nie wyklucza. To jakby trzeba pamiętać, że trzeba się trochę dostosować do tego, co chce i co może pokazać telewizja, a do tego, co chcą i jak chcą startować zawodnicy. Także gdzieś tutaj uważam, że da się to wszystko połączyć. A gdyby się ski alpinizmowi udało wejść na olimpiadę, na Igrzyska Olimpijskie, to zupełnie jest inna, jakby inny start zawodników do trenowania, do tego, żeby po prostu pozyskiwać fundusze czy z Ministerstwa Sportu, czy z różnych organizacji i po prostu wejść trochę na wyższy poziom. My cały czas jednak kulejemy u nas jakby w ten sport na takim zawodowym czy quasi zawodowym poziomie po prostu bawi się tylko kilka osób i jeśli nie wejdziemy na Igrzyska, no to się to pewnie nie zmieni, bo żeby trenować młodzież, trzeba mieć szkołę, klasę sportową, a nie robić tego tak, jak my do tej pory, czyli po prostu trochę tak, nazwijmy to domowymi metodami.
No właśnie, ale zawsze się mówiło, że jednak ten poziom naszych zawodników skiturowców, ten młodzieżowy przynajmniej, jakby to nie było wstydu, no bo Jędrek Bargiel od praktycznie samego początku, jak tylko zaczął się ścigać, to był w ścisłej światowej czołówce, tam się z Kilianem Jornetem, z jedną z legend tego sportu, prawie na równi ścigał. Było kilka dziewczyn młodych, które też potrafiły medale z mistrzostw przywieźć, czy z Pucharów Świata. W związku z czym pytanie, gdzie jesteśmy i czy ktoś z Polski był tam w Lozannie? Oprócz ciebie, oczywiście, bo już to...
No przecież nie można zapominać o Ani Figurze, która już jako seniorka esporka zdobyła medale w sprintach, także tych zawodników było trochę i na pewno nie było żadnego wstydu. Natomiast w tej chwili, no myśmy nie mieli reprezentacji w ski alpinizmie na tą olimpiadę, na te igrzyska.
A dlaczego?
No ze względów takich, że się nam po prostu nie udało zdobyć kwalifikacji. Zawodnicy, którzy startowali, to było kilka eventów, no i po prostu w tych zawodach, w których wystartowali, nie udało im się, że tak powiem, zdobyć takiego miejsca, które dawałoby kwalifikacje kolejnym zawodnikom. Także, no niestety świat poszedł bardzo do przodu. Świat, głównie Szwajcaria, Włochy, Hiszpania, w tej chwili to są naprawdę, no może nie kombinaty, ale potęgi w ski alpinizmie. Zainwestowali gigantyczne pieniądze i bardzo dużą pracę wielu trenerów w rozwój sportu młodzieżowego. Oni w tej chwili już znajdują 12-13-latków z różnych dyscyplin, z rowerów, z biegówek, z narciarstwa alpejskiego i przechwytują ich do ski alpinizmu, oferując no po prostu możliwości trenowania, wsparcia finansowego i merytorycznego, o czym my niestety na razie możemy tylko pomarzyć. Natomiast nie jest tak, że w Tatrach, czy tutaj w Zakopanem, czy w innych polskich górach, czy słowackich, nie można stworzyć talentu i czy raczej znaleźć talentu i go wytrenować. Natomiast na pewno jesteśmy trochę w tyle za Europą głównie, bo w tej chwili też pojawiają się zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo nowy kraj w ogóle w dyscyplinie. Oni tak naprawdę dopiero od kilku lat startują i w tej chwili ich kadra młodzieżowa jest większa niż seniorska, więc to też o czymś świadczy. No natomiast nam jeszcze po prostu trochę, całkiem sporo brakuje do kolegów z Europy. Pytanie, czy nam się to uda dobić? No ja liczę nadal, że tak. Natomiast gdyby właśnie ski alpinizm wszedł jako dyscyplina olimpijska, to byłoby po prostu dużo, dużo łatwiej.
No właśnie, a jak ty sobie wyobrażasz ten sport jako sport olimpijski? Bo No bo jakby nie patrzeć, tutaj no, dla mnie w czystej formie ski alpinizm to są właśnie wysokie góry. I takie kompromisy, robienie sprintów takich pod ludzi, okej, ale pytanie, czy to nie jest, że tak powiem, spłycanie tego sportu?
Jakby... To ja mam taką nadzieję i trochę zakładam, i tak, tak o tym też myśli organizacja ta międzynarodowa, że uda się jakby zrobić oba formaty, czyli uda się zrobić tak, jak tutaj były trzy dyscypliny w Villarsie, Villar-Lozanna były rozgrywane, także uda się to jakby utrzymać dalej, czyli będą i zawody krótkie, łatwe do pokazania w telewizji, ale będzie też start długi, wysokogórski. Da się to połączyć. Da się to połączyć i no ja bym miała nadzieję, że właśnie tak to będzie wyglądało. Czyli nie będzie tylko tak, że na Igrzyskach Olimpijskich mamy tylko sprinty, czy tylko vertical, czyli podejście tylko do góry, ale że będziemy mieć ten prawdziwy ski alpinizm. Oczywiście pytanie, co faktycznie się uda. Natomiast no ja też sobie wyobrażam taką sytuację, że na Igrzyskach mamy, nazwijmy to dyscypliny łatwiejsze do pokazania i do zorganizowania, no ale gdzieś tam ski alpinizm dalej sobie hula w wysokich górach i tam cały czas jest i może te zawody mogą być na przykład jeszcze bardziej wtedy trudne. To jest trochę pytanie do organizacji jakby olimpijskiej, no bo od nich zależy, co będą chcieli pokazać. Natomiast ja jestem pewna, że ISMF, czyli International Ski Mountaineering Federation, nigdy się nie odwróci od prawdziwego ski alpinizmu i zawsze te zawody trudne, długie będą funkcjonować. Może niekoniecznie w formacie olimpijskim, w sensie nie na zawodach na olimpiadzie, natomiast są przecież mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, są zawody Le Grand Course, które są poza ISMF-em, ale mają no, gigantyczne zainteresowanie. To jest właśnie Pieramenta, to jest Patrol de Gracie, to są zawody Adamello, no bardzo ich jest dużo i na pewno to, że na Igrzyska Olimpijskie na przykład weszłyby tylko krótkie formaty, nie skróci zainteresowania dyscypliną tą, nazwijmy to, wysokogórską. Także ja bym się o to raczej o to nie martwiła.
A na jakim etapie?
Ale zobaczymy.
Na jakim etapie jesteście jako, że tak powiem, jako dyscyplina i kiedy będzie wiadomo, czy faktycznie ski alpinizm zadebiutuje w programie Igrzysk Olimpijskich w Turynie 2026?
W Mediolanie.
W Mediolanie.
Najpóźniej to się okaże na zimowych igrzyskach w 2022 roku, a może wcześniej. Aha. Także mamy mniej więcej teraz między rok a dwa lata na to, żeby jakby wszystkie siły w tym kierunku położyć. I pan Tomasz Bach wizytował zawody właśnie w sprintach teraz, czyli prezydent Komitetu Olimpijskiego. Bardzo mu się to podobało. Wiem, że w tej organizacji są osoby, które jakby turystycznie uprawiają ski alpinizm. Także jakby działamy i kierunek jest taki, że to się podoba i jest zainteresowanie, no i trochę po to właśnie były te młodzieżowe igrzyska olimpijskie, żeby zobaczyć, czy ten sport jakby no jest ciekawy dla osób, które może oglądają go pierwszy raz, może oglądały do tej pory tylko narciarstwo alpejskie, zjazdowe. I wydaje się, że to zadziałało. Natomiast rzeczywiście przed nami jest naprawdę rok, przynajmniej rok, półtora wytężonej pracy, żeby po prostu to rzeczywiście się udało i żeby ten sport został zaakceptowany.
No dobrze, to przenieśmy się teraz na polską arenę, że tak powiem, na to, co się u nas dzieje. Ty współtworzysz, tak jak wspomniałaś już, ten klub Zakos. I tu jakby zamysł jest taki, aby wprowadzać dzieciaki do tego sportu. No i teraz pytanie, czy do sportu, czy do aktywności? Czy macie jakieś takie zapędy jednak, żeby w kontekście tych na razie wirtualnych Igrzysk Olimpijskich i medali olimpijskich, czy jednak myśleć o tym, żeby tworzyć jakieś tam kadry pod właśnie już poważne ściganie?
Na razie jakby w zakresie my się skupiamy na tym, żeby te dzieci, młodzież, głównie dzieci, bo to mniej więcej 8, 9, 10 lat, jak ma sens, że powiem, zaczynać przygodę ze skitouringiem, tak możemy o tym powiedzieć, żeby je w ogóle zachęcić do tego, żeby po prostu miały frajdę z podchodzenia na nartach i potem ze zjazdu. W tej chwili młodzież, która trenuje, to są juniorzy, kadeci, trenują w klubie TKN Tatra Team, też z Zakopanem pod okiem Szymka Sawickiego. I to jest młodzież, która jest w kadrze w tej chwili Polski. Natomiast my w Zakosie na razie nie mamy jakby mocy przerobowych, żeby trenować kogoś w kierunku sportowym. Natomiast ja trochę zakładam, że im więcej takich dzieciaków zachęcimy do tego, żeby ten sport chciały sobie uprawiać na zasadzie fajnych wycieczek z kolegami, z rodzicami w weekendy, tym więcej mamy szansę, że tak powiem, znaleźć tych, którzy chcą później pójść w sport. Natomiast no, na tym etapie, na jakim jesteśmy, po prostu czasowo, finansowo ciężko mi sobie to wyobrazić, żebyśmy byli w stanie trenować chętnych już pod kątem takim sportowym, ale z drugiej strony, jeśli na przykład powstanie klasa sportowa dla że tak powiem, adeptów skialpinizmu, no to idealnie byśmy byli takim zapleczem takiej klasy sportowej, czyli najpierw by robili swoje pierwsze kroki w Zakosie, a później mogliby trenować dalej. No myślę, że to jest taka jakby, że takie mamy realia. No.
No dobrze, to powiedz mi, jakie są prognozy, kiedy coś tam sypnie, bo już, że tak powiem, pojeździłoby się coś, jeśli chodzi
o Zakopane. No to tam już pojeździliśmy, dopiero wczoraj, dzisiaj w nocy wróciłam ze Szwajcarii, tam było, chociaż tam nie było dużo lepiej ze śniegiem, natomiast no, prognozy mówią, że ja ten weekend...
Komentowałem w Eurosporcie narciarstwo alpejskie i generalnie tam poza stokami, na tych stokach z południową ekspozycją, no to zielono, no to niestety, tylko że to było
tak,
w Diablo Rey, tak. to troszeczkę gdzie indziej.
80 km. To dolina dalej, także niedaleko. Tutaj myśmy na północnych stokach, gdzieś tam się dało jeszcze wyjechać poza trasę, ale niewiele. Natomiast w Zakopanem jakiś nieduży opad jest prognozowany w ten weekend i w następny, no więc mam nadzieję, że chociaż 20-30 centymetrów tam dosypie, no żeby po prostu było przyjemniej, a nie jeździć po betonie albo po kosówkach, no bo to nie o to chodzi.
Poczekaj, w przyszły weekend, już następny weekend to będą skoki w Zakopanem. Czego ty im życzysz? Przecież oni się zapłaczą, jak będzie sypał śnieg, to będzie, wiesz, opóźnienia, coś.
Dadzą sobie radę. Dobre maszyny do zrobienia. Skoczni.
No dobrze. Monia, powiedz mi, jakby tak kogoś jeszcze tak na sam koniec, jakbyś miała tak zachęcić kogoś do skiturowania, bo to jest też taka aktywność, która mi bardzo głęboko na sercu zaległa i ale jakby może ktoś ze słuchaczy chciał się dowiedzieć, jak się do tego zabrać. To może byś tak w kilku słowach swoją receptę i swoją taki sposób na to, jak się zakochać w skiturach, jakbyś mogła zdradzić.
Przyjechać do Zakopanego albo przyjechać w różne inne góry, czy jest Korbielów, jest Obieszczady, pożyczyć sprzęt, bo nie ma zupełnie sensu, żeby kupować na początku, także znaleźć wypożyczalnię, pożyczyć sprzęt i spróbować. I po prostu pójść albo najłatwiej, albo z kimś, kto już chodził na skiturach, z kolegą znajomym, albo poszukać przewodnika czy szkoły, która organizuje kursy, czy dla początkujących, czy jakieś indywidualne wycieczki. I po prostu zobaczyć, czy nam się to podoba. Natomiast mi się wydaje, że jeśli ktoś lubi chodzić po górach latem czy zimą na piechotę i jeśli jeździ na nartach zjazdowych, to na pewno mu się te skitury spodobają. No nie ma innej opcji.
Nie ma innej opcji. Tego się trzymajmy. Bardzo ci dziękuję, Monia, za rozmowę. Mam nadzieję do zobaczenia niebawem w Zakopanem, na Świętej Górze albo w okolicach. I cóż,
dziękuję też, do zobaczenia.
Trzymam kciuki za ski alpinizm w programie olimpijskim, szczerze. Mam nadzieję, że się uda ten jakimś, jeśli nie wprost, to jakimś fortelem, ale że w Mediolanie i w Cortinie będą medale rozdane.
Oby tak było.
Tego się trzymajmy. Dziękuję ci bardzo, Monika Strojny, dziennikarka i teraz aktywistka, można powiedzieć, miłośniczka skiturów. Była gościem na naszej antenie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ciąg dalszej audycji już za chwileczkę. Zadzwonimy do Maćka Bydlińskiego i porozmawiamy o ciekawej, myślę, aferze szpiegowskiej, która dopadła właśnie wyżyny, jeśli chodzi o kobiece ściganie. No ale o tym wszystkim się dowiemy już po krótkiej piosence. Dziękuję. Do usłyszenia za 2 minutki.
Słuchasz Weszło FM. Słuchasz Weszło FM.
No dobrze, wracamy do audycji narciarskiej Ostry Zjazd. Drodzy Państwo, dzieje się, no bo sezon w pełni, więc jakby nie patrzeć, dużo się dzieje. Jesteśmy między Pucharami Świata, bo teraz trwają treningi. Węgen wczoraj się jakoś tam nie odbył, a próbujemy się dodzwonić do Maćka Bedlińskiego, który miał nas dzisiaj wyjaśnić nam kilka spraw. A co miał wyjaśnić? Już wyjaśniam. Otóż doszło do tego, że ostatnie dwa Puchary Świata w slalomie kobiet wygrała niejaka Petra Vlhová. Vlhová, drodzy Państwo, po czesku, po słowacku, to jest wilga. Czyli można powiedzieć, że Petra Wilgówna albo Wilżanka, nie wiem jak powinno to brzmieć, w każdym razie Petra Vlhová ostatnio naprawdę jeździ jak natchniona. I co by tu rzec, doszło do pewnej scysji. Mianowicie przedstawiciele sztabu Mikaeli Shiffrin, no królowej slalomów ostatnich lat, zarzucili sztabowi Petry, że niby prowadzą praktyki szpiegowskie, że podglądają treningi Mikaeli Shiffrin, że nagrywają ją potajemnie. No a to przekłada się później na zwycięstwa ewentualne. No ale jakby tutaj warto powiedzieć, że trenerem Petry Vlhovej jest Livio Magoni i jest to nazwisko, które kibicom narciarstwa w Polsce może się kojarzyć z tym, że Livio był kilka lat temu trenerem narodowej kadry kobiet, reprezentacji Polski oczywiście. Później prowadził również Monako. Jego wychowankami są Nadia i Elena Fanchini, a więc no, utytułowane mocne nazwiska, jeśli chodzi o włoskie narciarstwo. No ale największym nazwiskiem jest Tina Maze, którą też prowadził z ogromnymi sukcesami, jakby nie patrzeć. Jakby nie patrzeć, Tina Maze tak na początku lat 2010 czy też nastych była jedną z absolutnych no, faworytek w każdej konkurencji narciarstwa alpejskiego, bo wygrywała wszystko, co się dało. No i proszę sobie wyobrazić, że zarzucono Petrze, w zasadzie nie jej samej, ale jej trenerowi, czyli Livio Magoniemu, że gdzieś tam podgląda, nagrywa treningi Mikaeli Shiffrin, co przełożyło się na to, że konkurentki Mikaeli jeżdżą teraz szybciej, a w zasadzie Petra jeździ szybciej. No i takie pytanie de facto, czy faktycznie tak to wygląda. Czy to faktycznie tak wygląda, że podglądając cudze treningów. O, udało się połączyć. Maciej Bydliński, drodzy Państwo, przez w ostatnich latach czołowe nazwisko polskiego narciarstwa alpejskiego. Witaj, Macieju.
Cześć, witam wszystkich.
Maćku, tak zacząłem tutaj wprowadzać słuchaczy w sprawę, w tę aferę szpiegowską, jeśli chodzi o to kobiece ściganie. Powiedz mi, czy takie podglądanie treningów konkurencji może się bezpośrednio przerodzić w jakieś, no nie wiem, w to, że ktoś jeździ szybciej, a ktoś wolniej później?
Wydaje mi się, że takie osoby, bo to mówisz o Mikaeli Shiffrin i o Petrze Vlhovej, tak? Czyli czołowych dwóch najlepszych slalomistkach w Pucharze Świata, czy w ogóle narciarzach, jeśli chodzi o płeć kobiecą. No to te sztaby to mają naprawdę solidnych trenerów i tutaj znają się na rzeczy i tutaj ciężko jakby bazować na podglądaniu kogoś innego, raczej trzeba robić swoją robotę, a na pewno gdzieś się tam, jeśli jest opcja jeżdżenia też razem, no to wtedy bardziej wydaje mi się to ma jakiś większy sens, bo tak naprawdę to no slalomów czy gigantów można ustawić różnorodność na jednym stoku, tak, milion różnych kombinacji i to też nie odzwierciedla tak bezpośrednio tego, co ktoś tam gdzieś robi, tak, jeśli nie jeździmy na tym samym ustawieniu, co nasz na przykład zawodnik. Też nie mamy odzwierciedlenia do czasu, no bo jak razem nie trenujemy, no to też gdzieś ten czas jest inny. To się ma trochę nijak. No zawsze można podglądać, ale to bardziej to ja sobie z grupą moją mogę przyjechać dzieciaków i pooglądać, nagrać Mikaela i pokazać, jak coś mają robić, tak? A nie na poziomie jakimś tam wybitnym, gdzie te różnice, no umówmy się, między tymi dwoma zawodniczkami, no nie są duże.
No właśnie, bo jakby nie patrzeć, ostatnie lata zdominowane przez Mikaela Shiffrin, objawienie i osiągnęła już praktycznie wszystko, co mogła osiągnąć. A twoje obserwacje, bo wiem, że śledzisz Puchar Świata, oglądasz zawody, twoje obserwacje, czy faktycznie, że tak powiem, ich poziom jazdy w tej chwili jest porównywalny, czy to jakoś się coś się pogubiła troszeczkę Mikaela Shiffrin? Bo ja mam wrażenie, że coś tam u niej niestety się nie dzieje tak, jak powinno, bo a to robi przerwę, bo słabo pojechała, to robi przerwę i trenuje i tak jakoś tak wszystko się rozmydla.
Na pewno prezentują nawet słabszej dyspozycji i tak poziom nieosiągalny dla niektórych zawodniczek Pucharu Świata. No. To przecież nawet teraz jak Mikaeli trochę gorzej idzie, można powiedzieć, to i tak jest druga czy trzecia, ale format takiego zawodnika to na pewno jest skoncentrowany na wygrywaniu przede wszystkim, tak, a nie na byciu czwartym czy piątym. No, przyzwyczaiła się też do tego pudła najwyższego stopnia i raczej zmierza po to, żeby być na narciarzem też najlepszym na świecie. Przypuszczam, że się nie koncentruje na biciu rekordów, ale na pewno fajnie jest zawsze wygrać i w sporcie no, liczy się przede wszystkim wygrywanie, tak? Więc może jest bardziej trochę niestabilna niż we wcześniejszych latach Mikaela, a z drugiej strony też poprzeczkę podnosi Wilhowa, która cały czas się gdzieś tam rozwija i to nie tylko w slalomie można zauważyć. Z obecnej takiej formy no to widać, że Petra prezentuje super jazdę i przy odrobinie gorszej dyspozycji Mikaeli zaczyna to
wykorzystywać.
No i to po prostu znowu też trzeba jakiegoś treningu spokojniejszego dla Mikaeli, poukładania sobie tego wszystkiego na spokojnie. To Puchar Świata, szczególnie jeżdżąc wszystkie konkurencje, może Mikaela nie jeździ wszystkiego regularnie, ale widać ją nieraz nawet jak jedzie zjazd czy supergigant. To mocno rozregulowuje jazdę w konkurencjach technicznych i jeżdżąc wszystko, to tak naprawdę brakuje czasu na spokojny trening. I nie jest to dlatego takie łatwe jeżdżenie wszystkich konkurencji, bo są inne narty i tak dalej.
No właśnie, ja też tak się zastanawiałem, czy to całe zamieszanie, te oszczerstwa i zarzuty, sprostowania, bo oczywiście Livio Magoni powiedział, że nikt nigdy nie zakazał nagrywania kogoś trenującego na stoku, że to jest normalne, że on nigdy, że ponieważ ma bardzo mały team, w zasadzie dwuosobowy, to nie mają czasu na to, by jeździć do innych ośrodków i podglądać Mikaela Shiffrin, że jeśli gdzieś są razem, to...
Ten team jest dużo większy niż dwie osoby, to chyba tak do końca nie jest. To ten team to jest minimalnie 6, nawet 7, 8 osób Petry Wilhowej. Tam nie wiem ile ma Mikael, ale tutaj to sporo znajomych akurat pracuje z Petrą. No ale to jest dokładnie tak jak mówi, no przecież nikt nikomu nie zabrania tego, no bo co z tego, że kogoś nakręcić, jeśli musisz to jeszcze dobrze zanalizować, wyjaśnić i wdrążyć. I to jest największy problem, a nie samo nakręcenie kogoś.
Czy technika jazdy to jest głównym czynnikiem decydującym o prędkości na slalomach?
Oczywiście, że nie tylko, bo to liczy się przecież też instynkt zawodnika, przygotowanie fizyczne, mentalne i tak dalej, i tak dalej. I po prostu też jest nieraz tak, że zawodnik prezentuje się nieźle na treningach, a mentalnie gdzieś tam cierpi. Od razu to widać w technice, że jest gorzej, tak? Jakieś napięcie, nie wiem, problemy jakieś w życiu prywatnym, to też wszystko jakby przekształca się na tą formę na tych nartach, tak? To widać, widać po prostu, że Mikaela gdzieś tam jest trochę bardziej odchylona. Te skręty nie są takie jak wcześniej, nie jest tak dynamicznie krótko w skręcie. I to jakby się przekształca później na czas, później dochodzi, no tutaj taki może nie knockout, ale takie ewidentne prowadzenie w pierwszym przejeździe w Petry Wilchowej, tak? Jeśli chodzi o ostatnie zawody, drugi przejazd stawiał Amerykanin, nie wiem czy dokładnie trener Mikaeli, ale chyba tak. No to też tam było dosyć to trudniejsze ustawienie, także też próbowali wywrzeć presję na to, że coś się gdzieś tam wydarzy, a tutaj no Petrze ten czas ulatywał, no ale, ale obroniła się nie przed Mikaelą, ale przed Sven Larsson, Szwedką, która też no jakby korzystał na tej wojnie, batalii tej dwójki, nie? To tak jak można powiedzieć, jak wcześniej Hirschew z Kristoffersenem rywalizowali. No różnie jest w sporcie. To teraz widzimy też w tym roku, to wydawało się, że Kristoffersen będzie kolekcjonował zwycięstwa, a wcale tak mu to łatwo nie przychodzi, jakiekolwiek podium.
No właśnie, cały czas drugi. Tak, Mike Day ustawiał, tak teraz szybko sprawdziłem, kto ustawiał ten drugi przejazd. A pierwszy Christian Thoma.
Też próbowali coś podziałać, no ale jak ktoś jest w dobrej formie, to tak naprawdę nie straszne mu żadne ustawienie.
To prawda.
Tak jak w skokach trochę. Adam Małysz mówi, że jak ktoś ma formę, to nawet gorsze warunki mu nie przeszkadzają.
No tak, to na drzwiach to poleci. Powiedz Maćku, co słychać u ciebie, bo przestałeś się ścigać, że tak powiem, na tym pułapie najwyższym, ale coś tam cały czas się u ciebie dzieje narciarsko. Powiedz, co słychać.
No, narciarsko jest cały czas. Prowadzę grupę młodzieży i dzieci, ale bardziej jestem odpowiedzialny za tą grupę młodzieżową. Ścigają się dzieciaki w Pucharze Polski. No i też jest też tam mocno napięty grafik startowy. Gdzieś tam do końca grudnia jeszcze były poszukiwania jakiegoś dobrego treningu poza granicami naszego kraju. Dzieciaki się pokwalifikowały na zawody międzynarodowe. No i jedziemy teraz się sprawdzić z rówieśnikami za granicy. Najpierw na troszeczkę łatwiejsze zawody do Czech międzynarodowe, ale też tam jest ponad 25 nacji startuje. No i później na te nieoficjalne Mistrzostwa Świata, kiedyś to Polino, teraz to się nazywa FIS Alpe Cimbra, zawody w Folgarii. No także oni zobaczą, jak dzieciaki zobaczą, jak to wygląda w stosunku do rówieśników. Gdzieś tam ta kategoria U16 to już jest dosyć mocna kategoria. No i w tym wieku już gdzieś tam powinno się gdzieś tam być w tym czubie, no, chcąc gdzieś tam dalej później w narciarstwie tym fisowym, profesjonalnym
liczyć.
Coś odgrywać, jakąś rolę. No,
no kto jak nie ty?
U14.
Kto jak nie ty?
U14 jest relatywnie łatwe. No. W zeszłym roku ode mnie chłopak był 7. miejsce, zajął w gigancie, więc niezły wynik. Teraz no to też różnie z tymi rocznikami, tak? Bywa, bo nawet te igrzyska, które komentowałeś, olimpijskie, te młodzieży, no to też kurczę, różnie się trafiają tym zawodnikom, bo ktoś jest starszy w roczniku, ktoś młodszy. Trzeba mieć, wiadomo, jak to w sporcie, szczęścia trochę. No ale to na spokojnie na razie z tymi dziećmi działamy. Ale też już mają, wydaje mi się, przy mnie takie przetarcie, że później jak gdzieś do kadry pójdą, to po prostu nie będą zdziwieni, ile to trzeba pracować.
Ile się trzeba nałożyć ze związkiem. No dobrze.
To już nie tak bym nie szedł tą drogę, ale... No,
trzeba chyba dzieciaki uchronić.
Trzeba
jakoś
patrzeć na to, co tu i teraz i działać, ile się da. No. Nie narzekać.
Otóż to. Maćku, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że tutaj afera szpiegowska generalnie jest, ale tak naprawdę...
Nie ma się co nią przejmować. I tak najlepszy wygrywa.
Tak jest. Dziękuję ci bardzo za rozmowę szerokości. W takim
Pozdrawiam.
Razie do usłyszenia. Drodzy państwo, Kończymy powoli audycję Ostry Zjazd, rzecz o narciarstwie. Ja się nazywam Dariusz Urbanowicz, audycję realizował Maciek Garstka. No i cóż, kolejna odsłona tego programu za tydzień o godzinie 14 będzie premiera, czyli w każdy czwartek o 14 Ostry Zjazd. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.